Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa na drugim z kolei wieczorze adwentowym zatytułowanym Adwentowy SOR, czyli Sekret Odrodzenia Relacji. Tematem dzisiejszego spotkania, dzisiejszej konferencji będzie grzech. To wszystko sprawił grzech, że ludziom jest ze sobą źle, śpiewał kiedyś Krzysztof Krawczyk. Więc zamiast dalej w smutku trwać, spytaj sumienia, jak się ma. Będziemy się pytać swojego własnego sumienia w czasie tych spotkań, ale też i w czasie parafialnych rekolekcji, szczególnie teraz przed Bożym Narodzeniem, bo żeby zasiąść do stołu w atmosferze miłości, jedności, pokoju z najbliższymi, aby przeżyć właściwie ten moment narodzenia Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, chyba koniecznym jest dokonanie jakiegoś choćby prostego rachunku sumienia i dostrzeżenie tego, że myśmy trochę pobłądzili. Ale to nie o to chodzi, żeby dzisiaj robić sobie rachunek sumienia tylko i wyłącznie i nie chodzi o to, żeby broń Boże moralizować. Mam nadzieję, że dzisiaj Duch Święty tak mnie poprowadzi, żeby tu nie było moralizowania, bo to nie w tym rzecz. Raczej chodzi o zobaczenie pewnego mechanizmu po to, żeby wiedzieć, jak sobie z tym wszystkim radzić. Mówiliśmy tydzień temu o Bożej miłości. O tym, że faktem jest, prawdą jest, że Bóg nas ukochał. Że ta miłość jest największa z możliwych, że jest niewyobrażalna, nieodwołalna, bezinteresowna i że daje się poznać. Że Pan Bóg objawia tę miłość na każdym kroku. Że jest tak niesamowity w tej miłości, że tak naprawdę nie możemy nic więcej zrobić, żeby kochał nas bardziej i nic mniej, żeby kochał słabiej. Ale nie jesteśmy szczęśliwi. I dzisiaj zobaczymy w Słowie Bożym, bo ono nas będzie prowadzić, jaka jest tego przyczyna. O ile miłość Boża, poczucie bycia kochanym, to jest stan, dzisiaj już wiem, jak to się mówi, homeostazy, czyli jakiejś równowagi, samoregulacji, to może niekoniecznie najlepsze słowo w tym przypadku. Chodzi mi o stan zdrowia. Człowiek kochany jest zdrowy. Człowiek, który odkrył Bożą miłość, jest zdrowy. Natomiast wszyscy mamy problem z jedną rzeczą, z grzechem. I on dotyka wszystkich ludzi i nie ma ludzi, którzy by nie grzeszyli. Kto twierdzi, że nie grzeszy, kto mówi, że nie ma grzechu, jest kłamcą. Tak mówi Pismo Święte. Bardzo brutalnie, nie pozostawiając żadnej furtki do interpretowania po swojemu. Kto twierdzi, że nie ma grzechu, jest kłamcą. Jak przerażające są takie spotkania z tymi, którzy mówią, że na przykład już są w takim wieku, że już żadnych grzechów nie pamiętają. Nie wiem, czy to ma być zabawne, czy o co chodzi. Albo, że właściwie nie ta klasyka gatunku na każdych rekolekcjach przypominana, że nie zabiłem, nie zgwałciłem i tak naprawdę nie mam sobie nic do zarzucenia. Bo jesteś w ciemności. Adwent to jest, zwłaszcza na roratach widać tą grę światła, tą symbolikę, która się kryje też za tym, co mają wyrażać msze święte roratnie. Maryja Jutrzenka, która zapowiada światłość. Maryja pierwsza mówi tak, ona już pewne rzeczy widzi. Ona jest tym światłem, tym porankiem, a oto ma nadejść światłość. Po co? Po to, żeby nas oświecić, po to, żeby nam pokazać prawdę o sobie. Bo Jezus powie, poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Chodzi o to, żeby siebie nie okłamywać, żebyśmy za długo siebie okłamywali. A największym kłamstwem jest właśnie okłamywanie samego siebie. Takie właśnie światło, taką jasność dzisiaj prośmy, modląc się do Ducha Świętego. Zanim zaczniemy tę konferencję, zaśpiewajmy teraz pieśń do Ducha Świętego i pomodlimy się, żeby to On oświecał nasze umysły, żeby nam pokazywał prawdę o nas, żebyśmy się tej prawdy nie przestraszyli, nie bali i żeby, kiedy ona zostanie ujawniona, mogła zostać w ogniu miłosierdzia, mogła zostać zniszczona, spalona, byśmy byli czyści, wolni i pełni pokoju. By to nasze serce wreszcie zostało oczyszczone z tego wszystkiego, co jest kłamstwem złego ducha. W ramach takiej, dajmy na to, reklamy tego dzisiejszego wieczoru w internecie użyłem takiej grafiki Dajenu. To jest taka graficzka z kręgów kultury chrześcijańskiej, która pokazała pewne, kto to oglądał gdzieś tam w internecie, to wie, o czym mówię, pokazała pewne kłamstwa złego ducha odnośnie tego, odnośnie tej miłości. Miłość Boża to była punktem wyjścia tydzień temu. Zachęcam też jeszcze z takich, powiedzmy, porządkowych wskazówek do tego, żeby sobie wracać do tych treści, które tutaj dzisiaj poruszamy, a jak ktoś jest dzisiaj pierwszy raz, to może sobie, że tak powiem, to wejść, ponieważ jest to pewna całość. To jest fundament naszej chrześcijańskiej wiary, to jest kerygmat, to są podstawowe prawa chrześcijanina. I więc na stronie internetowej naszej parafii www.michabiala.pl w zakładce homilie znajduje się pierwsza konferencja i też jeśli nam żadne trudności techniczne nie przeszkodzą, znajdzie się również i ta dzisiejsza, a także kolejne, ale zawsze inaczej, bo wiecie, to najlepiej słucha się na żywo. Zaśpiewajmy pieśń do Ducha, pomódlmy się o Jego światło i przechodzimy do rzeczy. Święty Pocieszycielu, prosimy, przyjdź do naszych serc, do naszych umysłów. Pan Jezus obiecał nam, że pośle nam Ducha, aby ten był naszym parakletem, pocieszycielem, naszym adwokatem i naszym świadkiem. Tak jak na rozprawie sądowej występuje ktoś, kto jest adwokatem, by nas bronić, tak wierzymy, że Ty, Duchu Święty, też będziesz występował, by być naszym obrońcą. Tym, który nas oskarża, jest demon. On sprawia, że czujemy się niekochani. To on sprawia, że najpierw wchodzimy w grzech, a później zostajemy skopani z powodu tego właśnie grzechu. A wiemy, że Ty, Duchu Święty, przynosisz tylko pokój i radość. Że Ty chcesz przyjść dzisiaj do tej wspólnoty, do tych ludzi, którzy tutaj się gromadzą, że pragną czegoś więcej. Bo w ich sercach zrodziło się takie właśnie pragnienie spotkania z Bogiem, odnowienia relacji i pogłębienia tej relacji z Nim, ale także uzdrowienia relacji z najbliższymi, bo może też nie są najlepsze. Dlatego prosimy o Twoje dary, Duchu Święty. Prosimy, byś stał się świadkiem. Świadek to ktoś, kto zeznaje, ujawniając prawdę. My się nie boimy tej prawdy. Daj nam taką odwagę, daj nam pokój serca, byśmy się nie bali prawdy o nas. By ta prawda wreszcie ujrzała światło dzienne, i żebyśmy się jej nie przelękli. Dlatego, że z tego właśnie lęku wchodzimy w kolejne grzechy, bo tym wszystkim operuje demon, a my prosimy o Ducha Świętego, o Ducha Pocieszyciela, o Ducha, który jest miłością, aby rozpalił nasze serca, aby wypalił to, co nieświęte, aby zniszczył to, co nas od Boga odwracało, aby powiedział o nas prawdę. A nawet jeśli to nie będzie chlubna prawda, ale prawda, że grzeszyliśmy, żeby to, co jest prawdą o nas, mogło zostać dzięki przynajdroższej krwi Jezusa Chrystusa zgładzone i odpuszczone, bo Jezus już umarł na krzyżu dla nas i dla naszego zbawienia. Ale dzisiaj działa przez Ducha Świętego, działa w Kościele, działa przez swoich ludzi, przez kapłanów, działa w sercach wierzących, działa przez charyzmatyków. On będzie działał także w Twoim sercu. On chce przyjść także do Twojego życia, do Twojej codzienności. On ma moc przemienić wszystko, wywrócić Twoje życie do góry nogami i przede wszystkim sprawić, byś się nie lękał. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź w lekkim powiewie. Albo gwałtownie, w wolności, jak wolisz, jak chcesz. Przyjdź do tej wspólnoty. Przyjdź do grających, do śpiewających, do uwielbiających Ciebie. Przyjdź do mnie, słabego i grzesznego, bym nie głosił siebie, ale bym głosił Słowo Boże, bym głosił pociechę, bym nie moralizował, ale pokazywał prawdę, pokazywał mechanizmy, jak działa grzech, jak działa zły duch. Sprawił się, nie przestraszył złego ducha i jego zamętu. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź do nas, prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Łatwo się mówi o Bożej miłości, trudniej się mówi o grzechu. Ileż to razy słyszeć można takie pytania, które stawiają osoby, które zostały doświadczone przez jakiś życiowy ból. Gdzie był Bóg? No skoro jest miłością, to gdzie był, nie? W taki ani. To jest wręcz sztandar. Ja nie mówię, że ateistów, ale osób cierpiących, osób, które straciły kogoś bliskiego. Gdzie był Bóg? Kiedyś ktoś zapytał właśnie w ten sposób o cierpienie niewinnych z czasu II wojny światowej. Gdzie był Bóg? Jak wieszali tego czy innego w Auschwitz. Właśnie w tym powieszonym. Bo Jezus był tym, który dał się powiesić. To jest ta miłość. Tylko my nie możemy tego pojąć, bo dla nas miłość to przyjemność. Dla nas dobro, myśmy pomylili pojęcie. Nie wszystko to, co dobre, będzie łatwe i przyjemne. Chodzi o to, żebyśmy, ja tu w tygodniu na ten temat mówiłem, ale dzisiaj to też powtórzę, żeby się wreszcie oduczyć pragnienia takiego pluszowego chrześcijaństwa, w którym jest wszystko takie zapewnione i zabezpieczone. Niedobrze jest, kiedy jest za ciepło w mieszkaniu. Bo jak człowiek wychodzi na zewnątrz, to się zaraz przeziębia. Mnie szlak trafia, że mam za ciepło w mieszkaniu, przykręcane, któreś nocy spałem przy otwartym okniu. Mnie szlak trafia w szkole, bo jest za ciepło, bo tam są jakieś przepisy, ma być 20 tam ileś stopni. Nie? Po co? Nie jest dobrze, kiedy Kościołowi jest dobrze. Człowiek się nie hartuje, jak ma takie cieplarniane warunki. No ale my chcemy, nieśmy pomylili dobro. A teraz, kiedy przychodzi coś trudnego, co nie jest ciepełkiem, co nie jest supermarketem, co nie jest świętym spokojem, to zaczynamy wrzeszczeć, że to Bóg tutaj zły jest, nie ma miłości, nie widzę tej miłości. Ile razy tak było w Twoim lub moim życiu? Natomiast dlaczego nie doświadczam tej miłości? Dlaczego nie widzę tego? Dlaczego dla wielu osób, mówiliśmy sobie też tydzień temu, nie, o agnostycyzmie, o ateizmie, o deizmie, mniejsza o pojęcia, mniejsza o te postawy. Dlaczego nie doświadczam Pana Boga? Być może są w Twoim życiu takie sytuacje, które mógłbyś teraz wspomnieć i dać nawet świadectwo, gdybyś miał tylko odwagę, by tu podejść i powiedzieć, tak, wtedy było tak, tak i tak, wtedy wiedziałem, że Bóg jest, że mnie uratował życie, że mnie wyratował z wypadku, że to nie mogło tak być, że wyskoczyłem z okna, a wszystko się dobrze skończyło. Ale najczęściej my tego nie czujemy. Jest nam bardzo ciężko właśnie z tego powodu, że nie czujemy. Ale taką bardzo głęboką analizę tego, o czym mówię, daje święty Jakub w swoim liście. Posłuchajcie. Jakub pyta tak. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skąd inąd, tylko z waszych żąd, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie mordeczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. i tak dalej, i tak dalej. Co to znaczy się nie modlić? To znaczy nie wchodzić w ogóle w relacje z Panem Bogiem. Modlitwa to jest po to właśnie. Nie chodzi o ilość, nie chodzi o jakość. Chodzi o to, żeby stawać przed Bogiem systematycznie. W modlitwie ważna jest systematyka. Po co? Po to, żeby budować w ten sposób relacje. To jest tak jak między osobami, które siebie poznają. Nadaj Boże, są w sobie zakochani. To jest coś pięknego. To wtedy nie mogą jakby nie rozmawiać. Oni muszą. I na tym polega ich wzajemne poznawanie się. Że ze sobą dialogują. I teraz my doświadczamy miłości, albo mówimy, że nie doświadczamy. Jak masz doświadczyć? Skąd możesz wiedzieć, że Bóg ciebie kocha, jak ty z Nim nie gadasz? Nie? Jak dawno nie klęknąłeś, albo jeżeli klękasz, to klękasz tylko po to, żeby paciorki jakieś tam odklepać. Że my autentycznie nie gadamy. Ja miałem takie doświadczenie, nie wiem, może kogoś to zbuduje, może zgorszy, że wiara taka wyniesiona z domu, taka tradycyjna, ona też musiała ewoluować do pewnego poziomu i tak naprawdę się nie zatrzymuje, tylko dalej jest jakiś progres i Bogu dzięki, że jest. Czasami są upadki, jest krok wstecz, ale jest jakiś progres. Natomiast jak człowiek tak z domu, po prostu z tradycji jakiejś, z tego tytułu, że wszyscy wierzyli, to przyjmuje jako pewnik, to jakoś się nie zastanawia, po prostu wierzy. Ale w końcu widzi, że w takich trudnych sytuacjach nie otrzymuje odpowiedzi. I musi zacząć gadać. Nie? Pamiętam, że taka dość ciekawą, takie ciekawe światło rzuciła mi na pojmowanie mojej wiary, mojej znajomości Pana Boga, tego, że kocha i też z tej kwestii, jaką jest modlitwa, książka Reginy Brett. Jak patrzyłem na to w Empiku, to mówię, co to za jakaś szmira w ogóle, takie tandetne jakieś coachingi, które tam mają sprawić, żebyśmy się poczuli lepiej. Ale dostałem to na imieniny i zabrałem na urlop. I z nudów zacząłem czytać. Jedna rzecz mi się nie podobała, kwestie takie, że tak powiem, obyczajowe, moralne, szczegółowe. Tu można to jakby postawić jako pewien zarzut. Ale całość przesłania jak najbardziej chrześcijańska, więcej katolicka. I co? Najbardziej mnie zastanowiło, olśniło to, co ona tam pisze, jako taką pewną zachętę, żeby wobec Pana Boga też czasami nakrzyczeć. Jeżeli jest tak, tak, tak i tak, to i tamto nie idzie, wykrzyczałeś to Panu Bogu? A to doświadczenie, o którym wspomniałem, a to w poprzedniej parafii było Boże Ciało. I wiedziałem już chyba, że zmieniam tą parafię. To nie było łatwe doświadczenie, bo nigdy nie jest łatwym. A ksiądz już to, któraś tam parafia, ksiądz się przyzwyczaił. Nie przyzwyczaił się. Nie. A to ksiądz już tak wszedł, taką rutynę, już to już właściwie to codziennie. Nie. A co się zmieniło? Spieszmy się kochać. To jest moja dewiza. Róbmy wszystko, bo czasu mało. Ale boleć będzie, bo zawsze boli. Bo to nie jest naturalne. Ale jak Pan Bóg wybiera, a podobno wybiera najlepszych, tak ostatnio tutaj panie mówią. Słyszę to już któryś raz z kolei. Dziękuję bardzo. To trzeba być posłusznym, to po pierwsze, a po drugie, to jest los i życie proroka. Nie ma zmiłuj, idziesz dalej. No i idę sobie tak przez to miasto z Najświętszym Sakramentem, z tą świadomością, że no, będzie burza, nie? Taka burza, która jest dobra, bo z tego będzie wynikało jakieś dobro, chociaż trudne. A ja już widzę, że wynika jakieś dobro, ale którą wykorzysta szatan po to, żeby zamieszać, żeby osłabić coś. I idę sobie i zacząłem sobie gadać z Panem Jezusem, tak jak nigdy w życiu nie gadałem. Zawsze dla mnie moment adoracji, a zwłaszcza moment błogosławienia, kiedy mam tą szansę być tak blisko. Ba, Eucharystia, kiedy masz Jezusa w ręku, nie? Czyli udzielanie Komunii Świętej, to jest niesamowite doświadczenie też duchowe, mistyczne wręcz. Więc zawsze błogosławiłem jakimś takim, z taką świadomością i z takim skupieniem, ale tutaj mówię nie. Tak a la Regina Brett, to se pogadamy. To sobie pogadamy teraz. Więc zacząłem od spraw takich miejskich i parafialnych. Prosiłem o błogosławieństwo dla miasta, w którym pracowałem, dla moich parafian i dla wszystkich tych, którzy mnie w ciągu ostatniego roku prosili o modlitwę. A powiedzieli mi, teraz to załatwimy prywatne sprawy. Widzisz, co się dzieje z moimi rodzicami? Widzisz, co się dzieje u mnie? To sobie pogadamy. I sobie pogadaliśmy. Życzę ci takiej odwagi, takiej świadomości. I to nie jest bezczelne. To nie jest nieprawdziwe. Właśnie o to chodzi. Ludzie, którzy się kochają, to ze sobą rozmawiają. Modlitwa to jest rozmowa zakochanych. Tam musi być czułość, tam musi być czas i zaangażowanie, tak jak w miłości. Musi być poświęcony czas i zaangażowanie. tracić czas w oczach świata. Nie? To jest to. Nie chodzi o ilość, broń Boże, ale musisz umieć stracić czas albo tak przewartościować, żeby zobaczyć, że jeżeli tu stracisz przed Najświętszym Sakramentem, przed Bogiem, w modlitwie, to wcale nie tracisz, bo i to jest załatwione. I to, co miałeś zrobić. A jak tam, na tamtym się skupisz, jak będziesz biegał za tak zwanym chlebem, za bogactwem, za robieniem pieniędzy, to i tam to będzie szło jak pod górę. Chociaż czasami może się powieść, jak to się, prawda, mówi potocznie. Ale gdy przyjdzie jakiś kryzys, to nie będziesz wiedział, co ze sobą zrobić. Będziesz zaczynał panikować. Dlaczego nie doświadczamy? No bo właśnie, bo święty Jakub mówi, bo się źle modlicie. Albo się wcale nie modlicie. Albo nie zrozumieliście. On to do wszystkich nas mówi, do mnie też. Ja się to cały czas tego uczę. Nie? Tak co ksiądz kiedyś Pawlukiewicz mówi, przyszła jakaś tam dziewczyna, a on przecież jest dużo starszy ode mnie, starzem kapłańskim. Ksiądz wie, bo ja nie umiem się modlić. Ja mówię, ja też nie. Mam 20 lat kapłaństwa, też nie. Mówi, o, cytuję Pawlukiewicza. Nie? To Duch Święty. Nie to, że ty umiesz, jak to przedstawiasz przed Bogiem, jesteś człowiekiem, stworzeniem. Nigdy nie będziesz umiał tak, jakby ci się wydawało, że umieć należy. Ważne jest, żebyś był szczery. Żebyś zobaczył, jak Bóg jest dobry, że kocha i ty chcesz na to odpowiedzieć. Ale że nie umiemy, to się gubimy. Nie? I do tego jeszcze, jak zaczną w nas pracować wszelkie, jak tutaj mówi Jakub, i żądze, i zazdrość, i tak dalej. To wszystko to, co sprawił grzech. Nie? Od tego dzisiaj zaczęliśmy. To wszystko sprawił grzech, że ludziom jest ze sobą źle. I tu trzeba byłoby chyba wrócić, a od tego tak naprawdę zacząć, czyli od analizy tego, co się stało w raju, czyli od upadku pierwszych rodziców. Mieliśmy dzisiaj to słowo, bo jest dzisiaj uroczystość niepokalanego poczęcia i dzisiaj jako pierwsze czytanie był czytany ten fragment. My go znamy doskonale, ale może warto też jakby się do niego odnieść. O co tam w tym wszystkim chodziło? O co chodziło? To nie jakiś tam Adam i jakaś tam Ewa. Dokładnie tak samo ty i ja byśmy się zachowali w tamtej sytuacji. Przychodzi demon, który już wypowiedział posłuszeństwo, powiedział, nie będę służył, non serviam, i który nienawidzi człowieka, który nie potrafi nic stworzyć, nic zrodzić i chce naszej śmierci. Bracie i siostry, błagam, proszę, upraszam. Uświadommy to sobie raz na zawsze. Diabeł nie chce naszego dobra, nie chce, żeby nam było przyjemnie. On, jeżeli czegoś chce, to tylko i wyłącznie naszej śmierci, ponieważ jest zazdrosny o to, kim my jesteśmy. O to, że Pan Bóg nas tak bardzo kocha. O to chociażby, że jest w nas takie wielkie piękno. Ja nie chcę teraz się jakby zapędzać w tą tematykę, bo ona nie jest dzisiaj jakby centralną, ale zwłaszcza nienawidzi kobiet. Bo wy, drogie Panie, jesteście koroną stworzenia. Jesteście najpiękniejsze i najdoskonalsze. Stworzone w porządku, powiedzmy, chronologicznym, jeśli by tak interpretować Biblię, na końcu, a więc ostatni model jest najlepszym, najdoskonalszym modelem. To po pierwsze, jesteście najdoskonalsze i najpiękniejsze, wystarczy się rozejrzeć, popatrzeć. A po drugie, Pan Bóg sobie upatrzył i wymyślił, że wy będziecie dawać życie, że ten, który jest samym życiem, który może kreować, stwarzać, dzielić się życiem, który może przywrócić życie, który przywrócił życie swojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, który ma taką moc, dał wam tą misję, creatio continua, czyli kontynuacja stworzenia dokonuje się przy współpracy z wami. Wydajecie życie, otwieracie się na życie, przekazujecie życie, świat istnieje, ludzie się rodzą dzięki waszej otwartości, drogie Panie. I za to was diabeł nienawidzi, bo on niczego nie tworzy, niczego nie rodzi i jest brzydalem, moralnym brzydalem, paskudztwem. I dlatego zazdrosny jest w ogóle o piękno nas, ludzi, i o tą rolę, jaką my mamy, bo od momentu śmierci Jezusa Chrystusa, o tym będzie za tydzień, Jego chwalebnego zmartwychwstania, z naszego powodu, z powodu naszych grzechów, to jest to antidotum, już wyprzedzam trochę, ale myślę, że to są pewne rzeczy też oczywiste i znane. Od tego momentu jesteśmy dziećmi Bożymi i tym bardziej nasza rola jest niesamowita. Jesteś umiłowanym dzieckiem Pana Boga. Tu jakby się klamrą spina to, co mówiliśmy tydzień temu. Ale dlaczego też? Czym to się będzie przejawiało? W tym, że Jezus umiera za ciebie. Że tak kocha. Ale wejdźmy jeszcze głębiej w te przyczyny. Dlatego, że cały i Stary Testament i Nowy również pokazują no, dramat upadku, dramat odejścia. Co się zadziało tam w raju i jakie później to miało konsekwencje. Bo to jest dopiero początek. Na skutek nadużycia wolności, pod wpływem też pokusy, które zawsze jest przedstawieniem zła jako coś dobrego, na skutek manipulacji i zasiania wątpliwości, czy Bóg na pewno, tam jest pomieszanie tych, ja nie chcę już w to wchodzić, bo to za długo by to trwało, pomieszanie na skutek kłamstwa demona i taka decyzja, później obwinianie się, ucieczka, pierwsze uczucie, jakie się pojawia na świecie, czyli wstyd, ale Bóg dalej z tej miłości uwiadamia, gdzie jesteś, czyli szuka człowieka. I to, co się tam dokonuje, ma swoją pierwszą konsekwencję, czyli wygnanie z raju. Nie dlatego, że Bóg jest zły, że nie kocha, tylko dlatego, nie wiem, czy Państwo kiedykolwiek spotkali się z taką interpretacją, że wygnanie z raju było konsekwencją, ale tak naprawdę w tym też było błogosławieństwo. Dlatego, że nasza udręka, czyli upadki, grzeszenie, niepewność, to wyobrażenie, że ja wiem, co jest dobre, a co złe, ta próba stanowienia, co dobre, a co złe, to uzurpowanie sobie bycia jak Bóg, wchodzenia w Jego rolę i znów pomyłki, znów nieszczęścia, gdyby trwała wiecznie, to by było dopiero nieszczęście. A Pan Bóg, tak naprawdę wypraszając nas z raju, uczynił to, tak jak psalmista powie, miarą życia człowieka jest lat 70-80, gdy jesteśmy mocni, a większość z nich to trud i marność. Dlaczego trud i marność? Bo nie wiesz. Tobie się wydaje, że wiesz, że ty masz monopol na prawdę, że ty wiesz, co jest najlepsze dla ciebie, dla twoich dzieci, to wszystko masz poukładane, ty masz plan po prostu ekonomiczny i budżetowy na wszystko i się wszystko rozsypuje. Skąd? No właśnie dlatego. I żeby nie żyć w takiej niepewności, to jest czasowe. Tak naprawdę w tym już jest pewna, że tak powiem, łaska i błogosławieństwo. Ale konsekwencje i ta udręka dalej trwają. I później będzie próba dorównania czy zjednoczenia, dorównania Bogu, ale zjednoczenia się też w imię jakiejś wartości, czyli mówię o wieży Babel, to już nieskuteczne, bo zawsze tam, gdzie jest dwóch, a grają o jedno krzesło, jak w tej zabawie, którą się na koloniach robi, że jest zawsze o jedno krzesło mniej niż dzieciaków i tak się odstawia. Jak jest jedno krzesło, a dwóch, to zawsze jeden drugiego popchnie. I tak jest też w życiu. My się możemy oddolnie jednoczyć, ale jak będzie gra o tron, to się pozabijamy. Wieża Babel, nie? Wcześniej Kain i Abel, zazdrość zupełnie nieuzasadniona, nie wiadomo dlaczego, czy rywalizowanie, to wszystko są skutki grzechu. Jak ja pamiętam, słuchałem wykładu księdza profesora od kreatologii, od dogmatyki, to mi się za głowę wziąłem, że właściwie wszystko to, co, że nam zimno, że mamy trudności w nauce, że trudności w budowaniu relacji i z Bogiem, i z drugim człowiekiem, to są wszystko skutki grzechu pierwotnego, że ten rajski stan to był tak po prostu niewyobrażalny, że nawet już zapomnieliśmy, a nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, jak, że wspaniale było i mogło być. Ale jest obietnica, że będzie. Tylko, że na razie niestety się męczymy. Jest dobra nowina, bo Bóg mówi, ja nie zapomnę o tobie. Czy może niewiasta zapomni o swoim niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, mówi Izajasz, wypowiadając się w imieniu samego Boga, to ja nie zapomnę o tobie, mówi Bóg. Ta miłość jest nieodwołalna. Ale grzech, no niestety, doskwiera i męczy. I też u Izajasza na innym miejscu jest taka diagnoza. Jest tam napisane w 59 rozdziale tak. Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem. Wasze grzechy zasłoniły mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha. Bo krwią splamione są wasze dłonie, a palce wasze zbrodnią. Pamiętacie ten obraz z pierwszej niedzieli bodajże, nie? Że ta skrwawiona, a nasze życie jak skrwawiona szmata. Czyli nie dość, że to brud i że to odrażające, to jeszcze świadczące o tym, że ktoś jest poraniony, że krwawi. Pierwsze czytanie z pierwszej niedzieli Adwentu. Niesamowite. A tu jest, jakby chciałem zwrócić uwagę na tą przepaść. Przepaść i że to nasze grzechy, że to nie Bóg się zasłonił, odwrócił. To myśmy się odwrócili na własne życzenie i to nasze grzechy zasłoniły Jemu oblicze przed nami, tak żeby nie mógł nas słuchać. On wszystko oczywiście może, ale to my na własne życzenie jakby, wchodząc w grzech, spowodowaliśmy nasze nieszczęście. Nie oszukujmy się, nie nazywajmy tego, co śmierdzące, pachnącym. Grzech jest nieszczęściem człowieka, największą tragedią, jaka może człowieka spotkać. A to jest dzisiaj największy problem, to Jan Paweł II mówił, że grzechem współczesnych jest brak poczucia grzechu. I jak mnie serce boli, jak ja to słyszę, że ktoś nie widzi, nie pojmuje, bagatelizuje, usprawiedliwia. Klasyka gatunku, można powiedzieć, ale też największy dramat, okłamywanie samego siebie, już o tym dzisiaj wspominałem. I dlatego też te rekolekcje też, żeby pewne rzeczy pootwierać, mam nadzieję, żeby Duch Święty nam pokazał tą prawdę, o co się tutaj przed chwilą przecież modliliśmy. I kolejna kwestia to jest to, co pisze święty Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. A na innym miejscu też do Rzymian napisze, że karą za grzech jest śmierć. Chyba biskup Ryś taką definicję grzechu zbudował, że śmierć to jest kawałek, że grzech to jest kawałek śmierci. Mówimy śmierć duchowa. Nie, czasami jak wchodzisz w coś, to szkodząc sobie, to jest dosłownie kawałek śmierci już fizycznej nawet. Nie? Jak ktoś pali papierosy na przykład, to szkodzi sobie, zabija siebie samego, czyli wchodzi w śmierć. Każdy papieros to jest kawałek śmierci. Nie tylko w sensie duchowym, że ty to łamiesz jakieś przykazanie. Nie? Uczmy się, przepraszam za taki ton, patrzenia na grzech jako na jakieś złamanie przepisów. Że są jakieś normy, owszem są, po to, żeby nas wychowywać, to jest bardzo potrzebne. Gdyby nie przykazania, to byśmy się pogubili. Gdyby nie czerwone światła, to by był bałagan w białej. Muszą być, musi być czerwone, żeby tamci mieli zielone i tak dalej. Wtedy jest porządek. Wystarczyłoby wyłączyć światła tu w białej w godzinach szczytu, powiedzmy o 15, i by były jedne wielkie korki i nikt by się nie ruszył. Musi być prawo, ono wychowuje, ono pokazuje. Ale to nie chodzi o to, że patrzeć na grzech jako tylko i wyłącznie złamanie jakichś przepisów. To w wymiarze takim codziennym, jeśli chodzi, łamiemy prawo, to łamiesz prawo, jak to zostało zarejestrowane, oczywiście nie. Moralne prawo, jak się łamie, to tak nie działa. To zawsze ma swoje skutki, zawsze ma swoje konsekwencje. Tylko tym się różni, że jest bardziej rozłożone w czasie. Ktoś kiedyś powiedział, że łamanie praw na przykład fizyki, prawa na przykład grawitacji, można sobie złamać takie prawo, wyskoczyć z okna dzisiaj wieczorem. Nie polecam, ale są tacy szaleńcy, jak mój kolega, który nie chciał matki posłuchać i chciał na dyskotekę, wyskoczył, złamał obie nogi i na studniówce był na wózku inwalidzkim. Łamanie praw fizyki mści się natychmiast. Złamał prawo grawitacji, konsekwencja była taka, że połamał kości. Natomiast łamanie praw moralnych mści się również. Nie, że Bóg się mści. Konsekwencje grzechu naszego, tego przepaści, którąśmy wybudowali, są również bardzo bolesne, albo jeszcze bardziej bolesne, tylko że są nieco bardziej rozłożone w czasie. Karą za grzech jest śmierć. To nie jest jakaś poezja. To nie jest sobie tam Paweł coś wymyślił, tylko to jest konkret. Każdy grzech sprowadza na nas śmierć. Ale także i w sensie duchowym, i w sensie na przykład relacji i tak dalej. To jest zawsze część, kawałek śmierci. Ale też ja bym chciał powiedzieć, że w jakimś sensie, że jesteśmy przy prawie, nie? Żebyśmy postrzegali grzech jako świadome i dobrowolne, tak katechizm mówi, łamanie Bożych przykazań, to przepraszam bardzo, jeżeli są jakieś przykazania, nie? Czyli są jakieś normy, to jak się łamie te normy, to taki człowiek jest kulturalny, czy jest niekulturalny? Jeżeli są jakieś zasady dobrego wychowania, tak, jest savoir-vivre, nie? I tutaj należy się tak, a tu tak, na przykład się idzie do restauracji, to nie puszcza się pani przodem, tylko idzie się pierwszemu do restauracji. To z tradycji wynika, że wszelkie popielniczki i inne przedmioty, które mogłyby polecieć na wchodzącego, mają spaść na mężczyznę, a nie kobietę przodem. Nie? No takie są zasady savoir-vivre. Oczywiście to nie funkcjonuje. Dzisiaj jest upadek totalnej kultury. Nikt nikomu nie otwiera drzwi, a jeszcze feministki się obrażają, jak im ktoś drzwi otworzy. No pomieszanie z poplątaniem, ale to jest też to jest temat na inne spotkania. Nie, to jest. I teraz jak ktoś to łamie, a jest to bardzo rażące, to mówimy, że jest niewychowany, że mamy do czynienia z brakiem kultury, nawet by rzec można, że z jakimś rodzajem chamstwa. Proszę wybaczyć, ale jednak tak. Więc czymże jest grzech, jeżeli w związku z tym mamy jakieś prawo, jakieś zasady, a my je łamiemy? No jest brakiem kultury wobec Pana Boga. Jest odrzuceniem tej miłości, więc jest jakimś rodzajem też w związku z tym chamstwa wobec Pana Boga, czyż nie? I wcale sobie tego nie wymyśliłem, moi drodzy, tylko pisze o tym Jeremiasz. Nie mogłem tego znaleźć dzisiaj, mimo pomocy moich uczniów w szkole, ale Jeremiasza to dzisiaj jeszcze sobie trochę poczytamy, dlatego że jest w ogóle genialny, ale kiedy pisze o świątyni, opisując świątynię, z której wypływa życiodajna woda, pokazuje mężczyzn, starców, czyli można powiedzieć przywódców religijnych, którzy stoją tyłem do tej świątyni. Czyli świątynia to jest scentralizowany kult, to jest Bóg, tam przebywa Bóg. Tu jesteśmy w świecie judaistycznym. I teraz mężczyźni, którzy stoją odwróceni, to co to znaczy? Jak stoję do kogoś tyłem, czyli czym? Tyłkiem. Czy mam kogoś gdzieś? No, mocniej już nie powiem, ale już wasza wyobraźnia niech sobie dopowie więcej, o co mi chodzi. To jest definicja grzechu. Że ludzie zgardzili tą miłością, że chcieli być w miejsce Pana Boga, że chcieli być wszechmocni jak Bóg, a jak nie, to ja się odwracam. I to jest bardzo, bardzo czytelny, bardzo wymowny obraz, że oni stoją tyłem, czyli mają gdzieś. I więcej, i dłubią sobie patyczkami w nosie. Nie? Co to jest przekaz? Nie? Jak ktoś dłubie znowu do tego jakby obrazu kultura, brak kultury. Ktoś dłubie publicznie w nosie, to nie jest akceptowane. Czyli okazuje jakąś pogardę, jest jakiś nonszalancki, jakiś niewychowany, czyli kpi sobie. Nie? To jest obraz właśnie biblijny. Ale to nie wszystko, dlatego że cały drugi rozdział Księgi proroka Jeremiasza to jest po prostu mistrzostwo świata. To po prostu kopara opada, jakby młodzi powiedzieli, a i starszemu też opadnie. Proszę Państwa, to jest tak naprawdę lament swego rodzaju, to jest użalanie się Boga nad niewiernością Izraela. Izrael bardzo często jest pokazywany jako oblubienica. Bóg jest tym oblubieńcem, zresztą ten obraz jest teraz czytelny w Adwencie, bo tym oblubieńcem też jest Jezus, który za nas umarł i ma powtórnie przyjść, co jest zapowiedziane, a oblubienicą Kościół. My śpiewamy taką pieśń, prawda? No, a natomiast w sensie starotestamentalnym to Izrael jest oblubienicą, Bóg jest oblubieńcem. Ale ta oblubienica czasami staje się nierządnicą. I wcale nie przesadzam, to jest słownictwo, nomenklatura biblijna. I tu jest to ubolewanie Boga. Prorok w imieniu Boga mówi coś takiego. Poszli za nicością i sami stali się nicością. Zobacz, ile razy to jest tak, że myślisz, że to będzie w ogóle szczęście, koło fortuny, po prostu świeżaki z Biedronki. Nie? W ogóle wow. Nie? Myślisz, że to jest biznes życia. Że ty wywalisz 800 zł tak, na zakupy i dostaniesz ileś tam tych naklejek i ty świeżaki masz za darmo. Jakie to jest? Nicość. Rozumiesz? To jest nicość. To oszukałeś się. I tak zawsze jest z grzechem. Jest jakaś pokusa, jest jakaś oferta, a ty później się okazuje, że nie ma nic. No. Miało być tak pięknie. A jest nic. I sami stali się, poszli za nicością, za kukłami jakimiś, a sami stali. Ja nie mam nic przeciwko tym, prawda, ani tej firmie, ani tym marketom, ani tym świeżakom, tylko przykład i po prostu pewien mechanizm. Nie? To słabe jest. Naprawdę. Tam nie ma żadnej ekonomii. Jak się weźmie kalkulator, to słabe jest. To jest nic. No, nic nie dostajesz, rozumiesz? Zapłaciłeś za to i to kilkukrotnie. To nic nie dostajesz. Z całym szacunkiem do wszystkich zbierających świeżaki. Ja nie mam żadnego. W ogóle nie wiem, jak to wygląda. Ale to jest nicość. Bo to nie jest ta oferta, rozumiesz? Masz wiarygodną ofertę Jezusa Chrystusa. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Kto wierzy we mnie, już ma życie wieczne. A ty co robisz, nie? Co wybierasz? To jest jakaś nicość. I dalej. Czy jakiś naród zmienił swoich bogów? Tak pyta prorok. A ci przecież nie są wcale bogami. Mój zaś naród zamienił swoją chwałę przez duże H na to, co nie może pomóc. Pamiętacie tą sytuację, jak oni wychodzą z niewoli egipskiej i Pan Bóg ich 40 lat, prawda, prowadzi. Po co ich prowadzi? Jak to jest trasa, teraz ktoś to GPS-em zmierzył, to jest, ja nie chcę teraz w błąd was wprowadzać, ale to jest samochodem to jest kilka godzin. No, czy, nie wiem, tu pani coś podpowiada. Nie wiem, wygooglujcie sobie. To chwila jest. Oni tam 40 lat krążyli. Po co? Bo ich chciał wychować. A co oni? Jako pokazali niewierność? Tylko Mojżesz poszedł na górę, by spotkać się z Bogiem, oni sobie cielca wybudowali. To jest właśnie to, że my idziemy za obcymi bogami. Za bogami przez małe B, za bóstwami, które zbawić nie mogą. Za wytworami myśli ludzkiej. I nawet zobaczcie, on mówi tak tutaj, Jeremiasz. Żaden naród bogów nie zmienił, tylko nawet jeśli to były wydmuszki, bóstwa fałszywe, to i tak przy nich trwał. A wyście co zrobili? Bóg wam okazał. Wyprowadził was, okazał wam miłość, wyprowadził was obronną ręką. A wyście go zamienili na jakiś idoli. I dalej pisze tak. Opuścili mnie, to jest wołanie Boga, opuścili mnie źródło żywej wody, żeby wykopać sobie, uwaga, sobie cysterny popękane, które nie utrzymują wody. To jest taki klimat, to jest taki świat, to jest taka szerokość geograficzna. Woda to jest coś bardzo cennego, oni zbierają to do cystern. Jak jest woda, to jest życie. I zobaczcie, oto jest źródło, oto jest Bóg, który daje życie, czy jest źródłem prawdziwego życia. Opuścili źródła po to, żeby przy jakichś cuchnących, popękanych, których wycieka woda. To wszystko jest po prostu jak sito, nie? To, co my wyprawiamy w życiu, to jest po prostu jak łapanie szczęścia sitem. Chwilowo nie ma, po prostu nie ma. A było tak dobrze, byłeś u źródła. Byłeś u sakramentów, nie? Wplątałeś się w jakąś relację, bo to twoje szczęście, bo twój pomysł jest, nie? I teraz jest super. Tylko, że to wszystko jest jeden wielki wysiłek po to, żeby nałapać wody, żeby jakoś przetrwać, jakoś jakieś relacje, cokolwiek, nie? Żeby tylko było odrobinę szczęścia. To są popękane cysterny. Jakże bardzo czytelny jest ten obraz tutaj użyty. Powiedziałeś sobie, nie będę służyć. To jest cały czas ten sam rozdział. Weźcie sobie drugi rozdział Księgi proroka Jeremiasza. Po prostu miazga. To jest po prostu coś niesamowitego, co tam jest napisane. Powiedziałeś sobie, nie? Znowu to z takim wyrzutem. Kto powiedział, nie będę służył? Non serviam. Demon powiedział. Teraz ty mówisz, nie będę służył. Nie będę służył. A co, czy dzisiaj się tak nie dzieje? Co by tu ksiądz będzie tutaj wymagał ode mnie? Wypiszę się z religii. Nie będzie ksiądz mi mówił, jak ja mam żyć. Będziecie mi to zaglądać z podłóżka wyszedł biskup, jak to śpiewał kiedyś ten Muniek Staszczyk, nie? Nie masz prawa, wynocha, nie? Coś będziemy tutaj, ktoś mi myśli, to czarni wszystko, w ogóle to rządzą w Polsce, nie? Bo to jest utożsamienie, jak ksiądz, to wyrzut sumienia, bo to jest, stoi na straży, dosłownie, biskup to jest strażnik. Strażnik czego? Prawa Bożego. I dlatego to jest zamiennik, można powiedzieć, substytut jakiś, to jest takie, ale to jest ten mechanizm, dokładnie. Że mnie drażni to, że ja odszedłem, powiedziałem, nie będę służył, teraz będę krzyczał na wszystko i na wszystkich, nie? Dlatego, że mi nawet sama sutanna przypomina o tym, że ja nie żyję tak, jak żyć powinienem. Bo powiedziałem, nie będę służył. Na każdym więc wysokim pagórku i pod każdym zielonym, tu jest po prostu to powala, i pod każdym zielonym drzewem pokładałaś się jako nierządnica. Tak mówi Bóg do Izraela, że odrzucił jako naród, ale może być jako ludzkość też, że my też, odrzucając tą Jego miłość, a zadając się z czymkolwiek, z byle kim, z byle czym, zachowaliśmy się jak nierządnica. Są bardzo mocne i wstrząsające słowa. I jest napisane na innym miejscu, że Bóg kocha nas miłością zazdrosną, ale nie taką zazdrością, jaką ty zazdrościsz sąsiadowi nowego samochodu. Tylko On kocha tak mocno, że Go zazdrość zżera, jak patrzy, z kim ty się zadajesz. Za kim ty pobiegłeś, za kim fałszywym Bogiem, że ty uwierzyłeś, że kasa ci da szczęście. Albo że będziesz miał władzę nad ludźmi, to będziesz miał szczęście. Albo że postawisz na swoim, to będziesz miał szczęście. Jakże się mylisz. I że jeżeli biegniesz za wszystkim, za każdą po prostu propozycją, to zachowujesz się tak, jak tu jest opisane. To jest bardzo mocne słowo. Z lękiem je wypowiadam, ale tak stanowi Biblia. I jest też mowa tutaj dalej. Obracając się plecami, a nie twarzą. To, co wcześniej mówiłem. Tylko nie wiem, czy to jest akurat ten sam sens. Bo ile masz miast, tyle też bogów swoich i judo. Można by też tak powiedzieć dzisiaj o miastach, nie? Miasto seksu i biznesu mówią o niektórych miastach. Ba, nawet o niektórych wioskach tak mówią. Jeszcze bimbru. Zwłaszcza w poprzedniej, że tak powiem, nawet dekadzie czy w poprzednim systemie to było bardzo takie charakterystyczne. Gdzieś podobno w jednej miejscowości bliżej Łosic, nie to nie pod Białą było, jak dali cynk jedni drugim, że będzie nalot i będą ten... Wy starsi to wiecie, o co chodzi. Nie? Młodzież to w ogóle nie ma pojęcia, o czym ja mówię. I to oni wszyscy powynosili, słuchajcie, za stodołę. I jak milicja chyba jeszcze wówczas przyjechała, a grat w nocy spadł, to słuchajcie, za każdą stodołą stał parnik. Miasto seksu i biznesu i bimbru. Każde miasto ma swoich bogów. O, jak dobrze ci znane są drogi, by szukać miłostek. Dalej Jeremiasz, drugi rozdział. Nie, to są miłostki. a nie prawdziwa miłość tak objawiona przez Pana Boga, która może zaspokoić nasze pragnienie. Przecież my chodzimy, mówiliśmy za tydzień temu, jak głodomory miłości. I jeszcze mówisz, jestem niewinna. Nie? To jest klasyka, jak wystarczy się spotkać w kancelarii z kimś albo po kolędzie. Nie, a w ogóle jaka wina, nie? Przecież my się kochamy. Przecież tak wszyscy robią, nie? I ty, po prostu tysiąc, że weź, wymyśl swój argument, proszę cię, powiedz, weź tak, zacznie ci tam gadać córka, nie? Ja nie mówię, że to u ciebie tak jest, ale może u sąsiadów, albo, że to nie twój tutaj się, prawda, nie ty tutaj siedzący masz taki problem, ale ktoś, weź wymyśl jakiś argument, co inny, bo to jest klasyka, to jest śmieszne, to nie, w ogóle nie ma oparcia żadnego. Jestem niewinna. Oto jestem, by cię osądzić za to, że powiedziałaś, nie zgrzeszyłam. Od czego dzisiaj zaczęliśmy? Kto mówi, że nie zgrzeszył, jest kłamcą. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale taka jest różnica między grzesznikiem kłamcą, autokłamcą, a grzesznikiem, który ma świadomość, że jest odkupionym przez Jezusa Chrystusa, że ten, co jest odkupiony, jak nawet jak upada, to wie, gdzie jest źródło. Wie, gdzie pójść, żeby mieć przebaczone. Wie, co jest, co otwiera Boże serce, że chodzi o skruchę, o żal. Jeżeli nawet byśmy, katechizm Kościoła katolickiego pisze, jeżeli byśmy nawet poszli do spowiedzi, ale wyznali, nawet już stanęli w prawdzie, powiedzieli wszystkich grzechów, ale nie żałowali, to nie mamy odpuszczone. To jest po prostu machanie jakieś. Ile osób na przykład próbuje wymusić na księdzu, żeby rozgrzeszenie dostał. Na szczęście nie są to częste przypadki. Ja miałem kiedyś taki przypadek, to była pasterka, przyszedł facet i mówi, proszę księdza, ja przyszedłem poklęczeć. Te święta, przecież po to się przygotowujemy też, tak? Oby było coś więcej, obyśmy odnowili tą relację i żeby to trwało i żeby to się nie skończyło, że to nie było okazjonalne, że teraz jakieś słowo mocniejsze, albo że na święta później z powrotem, nie? To jest też pewne zjawisko, o którym mówił ksiądz Blachnicki. Ja to gdzieś kiedyś na pielgrzymce mówiłem, trochę się zagalopowałem, później mnie upominali, ale no, tak mówił Blachnicki, używając pewnego obrazu z biologii, mówi żaby. Wiecie, co żaba robi? Wychodzi z błota, może ją deszcz albo świeża woda ze strumienia obmyć i z powrotem wraca do błota. I mówi, tak wygląda nasze chrześcijaństwo. Jest Boże Narodzenie. Tutaj moja interpretacja podobno przesadzona. Zbiorowe mycie żab przy pomocy karszera, zwanego rekolekcjami adwentowymi, tudzież wielkopostnymi. No przecież wszystko zorganizowane jest. Wszystkie żabcie pomyte. I byle do świąt, a później jeden mówił, cytuję, tak się, gdyby tylko święta przyjdą, tak się napiję, mówi, aż klęknę, mówi, tak się napiję. I co, pierwszy dzień świąt, Boże Narodzenie, nie? Gloria in excelsis Deo, nie ma u komunii. Jeszcze wczorajsze te opary, kaca, te, czuć. Nie to, że można, rodzina przyjedzie, tylko z głową. Tylko, że tak się napiję, że aż zgrzeszę, że upadnę i później dalej siedzę sobie w błocie. Ludzie, to jest dokładnie odwrotnie. Kto nam tak wmówił? Bo chyba tylko demon. Bo nie wydaje mi się, żeby ktoś tak nauczał. Że to jest minimum. To chyba w tym jest nieszczęście. Nie. Stanem naturalnym dla chrześcijanina jest być w stanie łaski uświęcającej. Mieć przebaczone cały czas, że z czystym sercem chodzi. To jest normalny stan, to jest standard. A nie, że ty dwa razy na rok, nie, wyleziesz łaskawie, dasz się oczyścić, obmyć i może dotrwasz do Bożego Narodzenia, tudzież Wielkanocy, albo nie dotrwasz, z powrotem później w błoto i tak siedzi, nie? A ilu siedzi w ogóle nie wychodząc? Już się przyzwyczaili, jeszcze mówią, że nie zgrzeszyłam, jestem niewinna, nie zabiłem, nie gwałciłem, nie jestem niewinny. Ale gdzie? Skądże? Bo jesteś w ciemności. Wyjdziesz ku światłu, zobaczysz więcej szczegółów. Jak tu jest półmrok, nie byśmy przygasili światło, zrobimy to na adoracji, jak mi się zdaje, to zobaczycie, jak ludzie są szarzy, jak szczegółów nie widać. I dopiero wychodzisz bliżej światła, nie? Będzie tu oświetlony Najświętszy Sakrament, będzie widać więcej szczegółów, nawet barwy będzie widać. I tak jest też w naszym życiu. Im bliżej Boga, tym więcej szczegółów z naszego życia, tym większa prawda o naszym życiu. Święci to byli ludzie, którzy się nieustannie spowiadali, którzy wchodząc w tą bliskość z Bogiem widzieli coraz więcej, nie coraz mniej. Święty to nie, że doskonale, że z sekty czystych. Tylko widzący więcej po to, żeby to Bogu oddawać, żeby to zostało spalone ogniem Jego miłosierdzia, żeby nad tym pracować, żeby to Bóg wypalał tą łaską swoją, bo to z Boga jest owa przeogromna moc, a nie z nas. To Jezus umarł na krzyżu, ty sobie sam grzechów nie możesz wybaczyć. Możesz sobie co najwyżej pójść do psychologa. Wszystkiego dobrego, szanuję. Tą wiedzę bardzo mi interesuje, chciałem kiedyś skończyć, ale już mi przeszło. Ale nikt ci z tych ludzi nie da rozgrzeszenia. I to nie chodzi też o to, że tutaj my mamy monopol, Kościół. Ale tak, mamy. W pewnym sensie mamy. Bo Jezus sobie tak wymyślił. Znacie tę historię z Faustyną? Jak Faustyna nie chciała Jonasz rozważać. Ja sam jak to przeczytałem, to mnie zmroziło, sobie przypomniałem, uświadomiłem, chociaż mam właściwie na co dzień takie doświadczenie, co to jest sekret pokuty, że to nie ja działam. To kwestia rozeznania, co komu powiedzieć. Ja w ogóle 80% w ogóle przypadków, wtedy przychodzę jakiś niewyspany, ja nie wiem w ogóle, co się dzieje. Przynajmniej do 11. Później msza z udziałem dzieci, już wtedy się nie da nie spać, nie? No, w niedzielę na przykład. A się mówi i się dociera jakoś tam. Przede wszystkim działa Pan Bóg, no bo ten. I ona tam nie chciała i później poszła do spowiedzi i jej spowiednik mówi, rozważaj o Jonaszu, nie? Bóg mówi dwa razy, mówi o charyzmatyce. I ona wreszcie, Panie Jezu, mówi, jak to? Bo to jest mój oficer! Jezu, ja przypomniałem to po prostu z jednej strony wow, ale nie po to, żeby być dumnym, zarozumiałym, tylko pokora, nie? Jezu, kim ja jestem? Ja jestem go narzędziem, nie? Masz go słuchać, mówi Jezus, bo to jest mój człowiek. Jak on ci mówi w konfesjonale, masz go słuchać. Tak se Pan Bóg to wymyślił. Tak się zakochał w człowieku, że chce nam przebaczać nieustannie grzechy właśnie w sakramencie pokuty. Tu jest źródło, tu jest ratunek. I dzieje się to przez kapłana. Te ręce. Tak se Pan Bóg wymyślił. To jest łaska. Ja nie, niegodny jestem. No. To mnie przerasta. Ale tak to działa. I tak będzie działać, dopóki będzie ten świat istniał. A bramy piekielnego nie przemogą, mówi Pismo Święte. Kościoła nikt nie ruszy. Będą atakować. Bardzo dobrze, jak atakują. To też dobrze świadczy, że jesteśmy na kursie i na ścieżce. Gorzej, jak nas nikt nie krytykuje, nie atakuje i się nie czepia. To znaczy, żeśmy weszli w jakieś układy i jesteśmy tacy mili w ogóle. I ty właściwie nie masz się do czego przyczepić. Takie kazanie było? No super. Piękne było. Nic nie pamiętasz, po pierwsze. Po drugie, nie do niczego się nie przyczepisz. To była Ewangelia. Nie. Ewangelia jest radykalna. Jest bulwersująca. Jest okrutna czasami. Ale po to, żebyś zobaczył prawdę o sobie, o swoim życiu. Jedźmy dalej. Tam było o popękanych cysternach, tak? To u Aggeusza, jak w ogóle to jest czasem. Nie, ja przecież o połowie dzisiaj nie powiem nawet. To samo mówi Aggeusz, podobną diagnozę stawia. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy. Przyjmujecie pokarm, lecz nie macie go dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie. Ten, kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawego mieszka. Dziurawe mieszki. Myśmy tak, to jest nasze życie. I więcej, i ciśniesz, i mocniej. I to wszystko jakby wylatywało. Dlaczego? Bo to nie ta droga. Bo to nie tędy. I dlatego jest tam tak. Dlaczego tak się dzieje? Pytanie, można powiedzieć, egzystencjalne. Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój własny dom. Tam chodziło o sytuację, że była zburzona świątynia i Bóg chciał, żeby została odbudowana. Czy twoja świątynia, twojego serca nie leży w gruzach? Czy jak nie ma świątyni, nie ma Boga. Nie? Idą głodni ludzie, mówiliśmy tydzień temu. Wiersz Staffa. Na co jesteście chorzy? Chorzy doktorzy. Nie mamy Boga, brak nam Boga. Jezu, dlatego wszystko leży w gruzach. I dlatego trzeba, bo to jest ten czas. Bo to jest ten czas łaski od Boga, te rekolekcje. Żeby odbudować serce. Żeby tam znowu zamieszkał Bóg. Żeby mógł się wyspowiadać, może tak jak się nigdy jeszcze nie spowiadałem. Żeby mógł otworzyć swoje serce też na Ducha Świętego, co będziemy się modlili w czwartym spotkaniu. Żeby Duch Święty zstąpił, żeby przeżyć taki swoisty chrzest w Duchu Świętym. Żeby dzisiaj może, teraz, po latach odbierzmowania, na serio, jeszcze raz, z ogromnym pragnieniem powiedzieć, Duchu Święty, przyjdź, przemień, wypal, zniszcz to, co jest nieświęte. Ale jak będziemy się okłamywać, no to nic z tego nie będzie. Można się okłamywać na przykład jak Dawid. Znacie tą historię z Betrzebą? Jest taka przepiękna historia, to jest w ogóle też cała anatomia grzechu. Że do Nowego Testamentu to nie dojdę, ale chociaż zamknę może tym tą historię o Dawidzie. To jest anatomia w ogóle grzechu. Wszystko jest pokazane, gdzie jest problem. Uwaga, 11 rozdział, księga 2 Samuela. Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię Amonitów i oblegli Rabban Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. Wiecie, o czym to jest? Jest wojna, rozumiecie? Oni po co wychodzą? Na wojnę? Po to, żeby więcej pastwisk. Nie? Bo są pastwiska, są owce, jest żarcie, jest życie. A ten już jest taki po prostu rozkoszny, że po co będzie wychodził, nie? I tu już przegrał. Tu już przegrał. Kiedy to jest wojna, może tam ktoś się nie podoba komuś ta nomenklatura militarna, że wojna, że jakieś zło. Tak, całe życie jest walką. Jest całe życie wybieraniem i jest walką o to, żeby wytrwać przy Bogu. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. On już przegrał, bo się rozluźnił. Jak to ojciec Piotr Ostrowski mówił, gdzieś to już mówiłem z tej ambony, że wrogiem w ogóle rozwoju duchowego jest dogadzanie sobie. I dlatego sobie w Adwencie odmawiamy. Dobrze, te cukiereczki, dobrze też. Po co? Żeby nie dogadzać sobie, bo jak nie ma walki, to jesteś rozpracowany. Jak Dawid, słuchaj. Został w mieście, nie poszedł walczyć. I zobacz, co się dzieje dalej. Pewnego wieczora Dawid, podniósłszy się z posłania, słyszysz to? Wieczorem wstał. To dopiero. A taki ładny był, rudy, o pięknych oczach. Wybrany, innego nie chciał Bóg. I proszę bardzo, wieczorem królewiątko wstało. Wieczorem. W ogóle popłynął, już po nim jest. Uwaga. I chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. No, klasyka w ogóle. No to już w ogóle pozamiatane. To była Betrzeba, jak wiecie. Tylko, że kobieta ta była bardzo piękna. I tak dalej. I znacie, co było dalej, czy nie? Nie? No, współżył z nią oczywiście. Jakżeby to, bo przecież krew nie woda. Jak leżał do wieczora, nie walczył, nie był zmęczony, urobiony walką, no to chuć tak zwana wzięła górę i popłynął bidulek. Ale to nie koniec, dlatego że jeden grzech i zakrywanie tego grzechu, tu się zaczyna po prostu lawina. To grzech chodzi stadami, całymi po prostu klanami. Jak nie reagujesz w zarodku, jak przyzwalasz na drobne rzeczy, to po prostu jest utopiony, rozumiesz? I on też był utopiony, dlatego że wymyśla sobie taką, wykoncypował sobie ten. Nie wiem, czy żeście kiedykolwiek taką interpretację słyszeli. Bo później jest ta cała historia z Uriaszem, nie? Że on go ściąga z pola walki. Kto to jest Uriasz? Uriasz to jest mąż Betrzeby, ale jego oficer. I on walczy tam w jego imieniu i ten go ściąga. Po co? I oni tam wódkę piją, że wino, nie? W tej kulturze. Tak trochę uspółcześniłem to i tak. Po co? Zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym? Chodziło o to, żeby on, upiwszy się, poszedł do domu swojego i swoją prawowitą żoną współżył. Ona już jest w ciąży z Dawidem, ale pójdzie swój i będzie na niego. I w ogóle czysta sprawa, wszystko ukryte. Po prostu klasyka. Ile takich historii, gdzieś mi ostatnio ktoś mówił, że w pewnym mieście pani, która pracuje w Urzędzie Stanu Cywilnego, to ma taką wiedzę, kto z kim i dlaczego. I że pani nie przesadza, to nie jest tak, no ludzie się zdradzają. To jest naganne. Nie należy tego pochwalać. Nie wolno ulegać chuciom przyziemnym. Wznieść się trochę wyżej. Wierność jest jakąś wartością, ideałem, nie? Mamy pięknych przykładów mnóstwo. Ile jest tutaj się, ile mszy, 40. rocznicę, 50. rocznicę. Mogą? Można? Można? Można. Ile osób jest takich, bo mi się wydaje, że wszyscy dzisiaj nie w ogóle zbrukali, w ogóle całą czystość swoją weszli w małżeństwo i już nie byli czyści. Guzik, prawda. Ja wam mogę coś na ten odpowiedzieć, chociaż to jest w ogóle nie moja bajka. Ale tak, to jest łaska mieć taką wiedzę, że nie, w ogóle kiedyś zaproponowałem na kursie przedmałżeńskim, się odbywał tutaj, nie? Muszę tam do nich pójść, to też im powiedzieć. Że nawet jeśli jest już w ogóle po ptokach, jak to mówią w poznańskim, to nic nie szkodzi, bo jest coś takiego jak czystość wtórna i o nią też warto powalczyć, bo to jest inwestycja na całe małżeństwo może. A jak jest po prostu, no jak to powiedziała jedna kiedyś moja uczennica, jak się, przepraszam, to jest w ogóle, nie powiem tego, powiem za grube, bo to się nagrywa, nie powiem. No nieważne. Tak czy inaczej, słuchajcie, to jest drugi level, kłamstwo. Nie, czyli podszyć się, podrobić, coś tam, nie ukryć. Z lęku, że to wyjdzie, bo i to wciąga. To już po prostu ojciec kłamstwa już tam działa, nie? I to nie jest koniec, proszę Państwa. Dlatego, że jak się nie udaje, to to jest Uriasz, to jest gość. Nie poszedł. To wojna była, czas wojny, on spał na progu. Nie poszedł. Korzystać z przywilejów swoich małżeńskich. Nie, wojna jest. Zobaczcie teraz zestawienie z Dawidem. I jak się to nie udało, to powiedział Dawid, weźcie go na pierwszą linię frontu, odstąpcie od niego, rychła pewna śmierć. I jak pomyślał, tak zrobił i Betrzebę do siebie. Tylko, że to się w prawie dzisiaj nazywa małżonkobójstwo i jest przeszkodą do małżeństwa. No i później ciąg dalszy jest. On dalej siebie okłamywał, aż przyjdzie prorok i powie... Przyjdzie prorok Natan i mu opowie taką historyjkę o tym, jak jeden biedny miał jedną owieczkę, drugi miał wiele owieczek i ten, co miał wiele, zamiast zabić dla gości tą jedną spośród wielu, zabił tą jedną, jedyną. Na co król rozedrze swe szaty i powie, jakże to, winien jest śmierci. Królu, to ty jesteś. To ty jesteś. I dopiero przejrzał na oczy. Ale to nie był koniec tego, jak Pan go będzie wychowywał, bo on straci to dziecko, które się tam wtedy poczęło. I oni jeszcze dalej będą go chronić, będą, nie mówmy mu, żeby sobie coś nie zrobił. Może bardzo dobrze, żeby sobie zrobił, to by wreszcie przejrzał na oczy i się opamiętał. Czasami trzeba się odbić od ściany, bo im wcześniej, tym lepiej. Tym mniej skutków, konsekwencji i tym szybciej przejrzysz na oczy i będziesz miał szansę się nawrócić. Ale gorzej, jak się okłamujesz. To wszystko sprawił grzech, że ludzie między sobą źle. Grzech to jest paraliż, zobacz, paralityka, może są potrzebni też inni, żeby przywlec tego sparaliżowanego. Przyprowadzajcie też innych, może są sparaliżowani, może nie widzą szansy, może nie widzą w ogóle problemu, może, nie, może tak to działa. I najważniejsze chyba to, co chciałem, bo pominąłem w ogóle 2/3 treści, które dzisiaj chciałem wam przekazać, ale... Muszę trzymać pewne ramy czasowe. Innym razem dopowiem. A może tak właśnie ma być, żeby pozostał jednak głód, żeby chcieć więcej i pragnąć więcej. Ale ostatnim takim słowem na koniec jest słowo z Apokalipsy, które niech będzie taką klamrą spinającą to wszystko. Jest w 3 rozdziale napisane coś takiego. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarłym. Jesteś umarły. Może tak jest w twoim życiu też. Każdy ma imię. Zostaliśmy ochrzczeni, Bóg nas zna po imieniu. Mówiliśmy sobie, ta miłość się wyraża w tym, że włosy są policzone. Znać po imieniu, bardzo pedagogiczne. Powiedzieć, Kasiu, znać imię, Gabrysiu, śliczne dziecko. Znać po imieniu. To już kupione są dziewczyny. No, mama sama przyzauważyła, tak, że ksiądz wszystkie w ogóle imiona dzieci zna. No to jest to. Ja tylko tak, jakby potrzebowałem paru miesięcy. Bóg nas zna wszystkich po imieniu. Wiesz, jakie to jest ważne? Wiesz, jaki to jest przekaz? Bóg ci mówi, znam cię. I więcej, twoje imię mówi, że żyjesz. Coś, każde imię coś mówi, nie? To jest ono takie tamte obcojęzyczne trochę. Może z nimi jest większy problem, ale ogólnie każde imię, zwłaszcza biblijne czy słowiańskie, jakie to coś oznacza. I znaczy, że żyjesz, a jesteś umarły. Może takie masz doświadczenie, że wydaje ci się, że żyjesz, albo chciałbyś bardzo żyć pełną piersią, że chciałbyś już, żeby się to skończyło, że próbowałeś już na różne sposoby, a jest dalej jakieś niespełnienie, jakiś brak poczucia sensu nawet tego życia. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Ja kiedyś się żaliłem, że komuś ze wspólnoty odnowy w Duchu Świętym, że to i to, że nad tym pracuję i z tym sobie poradziłem. I tu tego jestem świadomy i próbuję siebie nie okłamywać. I ktoś mi mówi, a może tobie jest potrzebny chrzest w Duchu Świętym? Może tobie jest potrzebne takie właśnie doświadczenie wylania Ducha Świętego. Otwarcia serca z jednej strony i daru z drugiej, od Boga. Żebyś przejrzał, żebyś... Nie, kiedyś mój kolega, który bardzo dobrze pracował, zawsze był znany z tego, że jest bardzo gorliwym pracownikiem, mówił, że czuł się jakby siedział w łodzi i że po prostu... O tak... z tymi wiosłami, nie? I więcej, i mocniej, i szybciej, nie? Ale tak jakby ktoś przywiązał tą łódź do brzegu, nie? Że nie było owoców. Mówi, że na początku to po prostu diabła za rogi prowadza, a później, ale przyczyną tego było, że coś się uwiązał. Że coś spowodowało, słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak grzechy pokoleniowe. To bzdury są, to nie ma czasu też na tłumaczenie tego. Ale każdy grzech ma swoją konsekwencję. Pozostawia rany. I Bóg mówi, że ja ci uleczę te rany. Ja sobie poradzę z tym. On to robi w sakramencie pokuty. Więcej, ci dam serce nowe i nowego ducha tchnę w twoje wnętrze. Bóg ma taką moc. Ale na chwilę obecną jesteśmy wszyscy poranieni z powodu grzechu, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy jesteśmy grzeszyli. I on mówi, jak w tej łodzi, nie? I coś jest nie tak. Może ten czas, może te rekolekcje pozwolą ci rozeznać, co jest nie tak. Bo może nawet praktykujesz, może się spowiadasz, może jesteś nawet we wspólnocie, ale jeszcze jest coś nie tak. I ktoś mówi, może potrzebne jest doświadczenie właśnie wolania Ducha Świętego, działania, na pewno po drodze przebaczenia. I dzisiaj będzie to pewien taki etap też, wyrzeczenie się zła, takie naprawdę definitywne. Później będzie etap uznania, może pierwszy raz świadomie i z całym przekonaniem Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, ale później też jako kolejny etap modlitwa przebaczenia, bo to często blokuje serce. Ja nie wiem, co u Ciebie jest zblokowane, ale spróbujemy to i to dotknąć, a później pomodlić się nad Tobą. Modlitwą stawienniczą, żeby zstąpił Duch Święty, żeby się wreszcie zmieniło, żebyś poczuł świeżość i nowość swojego życia, żebyś zobaczył wreszcie, że masz imię, które mówi, że żyjesz i że Ty naprawdę żyjesz. Żebyś się nie bał odciąć tego i tamtego. Będzie kosztowało, może nie bój się. Nie bój się. Miej odwagę być sobą. Masz imię, które mówi, że żyjesz. I chociaż może jeszcze jesteś dzisiaj umarły, to jest wielka szansa wyjść z tego. Reanimujemy.